Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet.
Instytut Zachodni. Czym jest Instytut Zachodni i co tam się wydarzyło po 13 grudnia 2023 roku, czyli po momencie, w którym oficjalnie Donald Tusk został premierem Rzeczpospolitej?
Dzień dobry, witam. Znaczy, Instytut Zachodni to jest grupa badawcza, Instytut Badawczy Naukowy, który od 80 lat bada, a opisuje stosunki polsko-niemieckie, to co się dzieje za naszą zachodnią granicą w kontekście wydarzeń społecznych, gospodarczych, politycznych. Instytut Zachodni ma na koncie szereg bardzo dobrych, bardzo znanych publikacji, chociażby wystarczy wspomnieć niedawno wydaną książkę profesora Zarki o niemieckiej polityce zagranicznej w latach 1933-1939, kompleksowa analiza tego, co wydarzyło się w Niemczech i jak wydawane relacje z poszczególnymi państwami, również z Polską po dojściu Adolfa Hitlera do władzy i po puczu monarchijskim, ale na przykład kompleksowa analityka polityki zagranicznej Niemiec za Angeli Merkel. I to są doskonałe, obiektywne prace. Nikt nigdy nie śmiał Instytutowi Zachodniemu zarzucić jakiegoś zaangażowania w spór polityczny po którejkolwiek ze stron. Powiedziałbym nawet więcej, w latach 90. kiedy to w Poznaniu przygotowano, były dwa takie miasta, Poznań i Warszawa, w których przygotowywano kompleksowe raporty dotyczące zniszczeń i strat wojennych obu miast. Nawet pojawiły się głosy, że ten instytut jest zbyt przychylny w stronie niemieckiej, zbyt nisko wycenia te straty. Oczywiście te zarzuty były podnoszone niesłusznie, a raport okazał się być bardzo kompleksowy. Natomiast to widać wyraźnie, że kogoś działalność tego instytutu w obecnej grupie trzymającej władzę w jakiś sposób zabolała. Być może chodziło o stołki, być może chodziło o kasę. Kilka dni temu decyzją premiera Donalda Tuska rozwiązano Radę Naukową Instytutu. Radę Naukową, w której znajdowało się 9 osób, w tym profesor, tak zwani naukowcy, jak profesor Grzegorz Puchalczyk, czy profesor Konrad Wdęk, czy pan profesor Andrzej Przyłębski. Byli też oczywiście politycy, Arek Malarczyk, Szymon Szynkowski, Welsenk z Poznania. Przed do tej Rady Instytutu jako wiceminister zajmujący się Unią Europejską, odpowiedzialny również za relacje z Niemcami, którą działał w Poznaniu Trójkąt Weimarski. Co się wydarzyło, najkrócej mówiąc, łamano prawo, ale powiem, ustawa z 2015 roku o Instytucie Zachodnim mówi wyraźnie, że minister właściwy może odwołać trzech z 9 członków Rady, natomiast 6 w jakichś nadzwyczajnych okolicznościach może odwołać trzech z 9 członków Rady, natomiast 6 zawsze musi pełnić swoją kadencję, tak by funkcjonować instytutu było niezagrożone. I oczywiście jak tylko ukrzątną wiadomość, to pojawiły się informacje, że tak, to był pisowski skup na kasę, nie wiadomo, kim są ci naukowcy. No i tu warto powiedzieć, praca w Radzie Instytutu Zachodniego była pracą społeczną, ci naukowcy nie pobierali za to żadnych pieniędzy.
Pisowski skok na kasę. To się za każdym razem, kiedy następuje czy likwidacja instytucji, czy głębokie zmiany w jakiejś firmie, w instytucji publicznej, to jest albo skok na kasę, albo trzeba posprzątać. Po PiS-ie do tego powinniśmy się przyzwyczaić, a Instytut Zachodni, pamiętam, że był taki moment, w którym jego istnienie było zagrożone. To była gdzieś środek albo koniec kadencji, pierwszej kadencji Donalda Tuska.
Tak, co jakiś nieznany mówił, bardzo niewygodne, ale może też dlatego, że opisując stosunki polsko-niemieckie, naukowcy Instytutu Zachodniego zwracali uwagę na błędy, jakie popełnia Polska, czy polskie władze, w relacjach z Niemcami. Ja pracując w Rzeczpospolitej pamiętam, że wręcz domagano się odwołania i to... To był okres takiej silnej cenzury ze strony rządu Platformy Obywatelskiej. MSZ domagał się na przykład od ówczesnego redaktora naczelnego Rzeczpospolitej Tomka Wróblewskiego usunięcia i zdjęcia artykułów, które wskazywały, że artykułów Cezarego Gomydza, które wskazywały, że to z winy ministra Sikorskiego ujawniano dane białoruskich opozycjonistów, którzy przyjmowali polskie pieniądze, otrzymywali granty od polskiego rządu. Przepraszam. I była też bardzo ostra krytyka Platformy Obywatelskiej wobec profesora Sensiła-Żerci, jednego z najbardziej naukowców związanych się z tym przewodnim, który w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, w wywiadzie bodajże do Jarka Stoprzyka, skrytykował błędy popełnione przez profesora Sikorskiego. Wtedy był donos na profesora Żerkę, próbowano go wyrzucić z Instytutu. Kiedy się to nie udało, to Platforma Obywatelska podjęła działania zmierzające do likwidacji Instytutu. Udało się go uratować w 2015 roku, tak naprawdę ustawą z 2015 roku, dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu byłego dyrektora NIK, poznany potem później parlamentarzysty, posła Tadeusza Dziuby. A jak pan myślał, są te prace i co do zachodniego, to ja mogę powiedzieć tylko tak, że kiedy w 2021 roku w czerwcu zostałem naczelnym PRP, naczelnym Głosu Wielkopolskiego i Instytut Zachodni zaproponował nam współpracę, to przez ponad pół roku korzystaliśmy z bardzo dobrych opracowań historycznych przygotowanych przez Instytut Zachodni, dotyczących na przykład reakcji Niemców, tego co się wydarzyło w Niemczech po wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Nigdzie indziej żadna inna placówka badawcza w Polsce takimi kwestiami, jak reagowały społeczeństwo niemieckie na wybuch Powstania Wielkopolskiego, się nie zajmowało. Albo jak reagowali Niemcy i co oznaczało dla Niemców, również tych żyjących w Wielkopolsce, która wtedy była przecież pod zaborem niemieckim, 11 listopada 1919 roku. Co to oznaczało? Jak niemieckie społeczeństwo to przyjmowali? A jak reagowali niemieccy politycy? To były bardzo ciekawe, bardzo kompleksowe, ale mieliśmy też na przykład profesora Bojemskiego, świetny materiał, też członka Rady Nadzorczej, członka Instytutu Zachodniego, dotyczący zagrożenia terrorystycznego w Europie Zachodniej po wydarzeniach w World Trade Center. I to są rzeczy, których w Polsce naukowcy rzadko badają, rzadko analizują, bo nie ma na to pieniędzy. Raczej polski rząd, Platforma Obywatelska finansuje książki Grossa czy Grabowskiego, a nie takie badania, które oczywiście mogą służyć analizie tego, co się dzieje w społeczeństwach Europy Zachodniej. Wiadomo, ciemnym ludem łatwiej rządzić, jak powiedział klasyk. Więc tu można powiedzieć, że dzisiaj podjęta jest kolejna próba zaorania, mówiąc młodzieżowym językiem, czy jakby to powiedział Szymon Hołownia, zaorania Instytutu Zachodniego, bardzo cennej, bardzo ważnej placówki badawczej z punktu widzenia relacji polsko-niemieckich.
O czym opowiedział Wojciech Wybranowski, dziennikarz, który mieszka w Poznaniu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie, dobrego dnia.
Jest godzina 7:40, to zapraszamy na pokład w takim razie Wandę i Bandę.